Pierwsza księga Mojżeszowa, czwarty rozdział, czyli Księga Rodzaju. Pierwsza księga Pisma Świętego, czwarty rozdział. Przeczytamy 9 i 10 werset. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś tu uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Ojcze, ty jesteś Bogiem, który działa, który przemawia. Jesteś Bogiem żywych. Twoje słowo, Panie, ma moc stwórczą, sprawczą. Ono stworzyło świat, ale też stworzyło nas do nowego życia. Ono też zapowiada chwałę przyszłego życia. Życia po zmartwychwstaniu. Panie, Twoje słowo jest prawdziwym pokarmem. I modlimy się, byśmy Twój pokarm spożywali z wiarą, aby czynił on nas silniejszymi, jeszcze bardziej roztropnymi, świętszymi na obraz Jezusa. I w Jego imieniu, poprzez Niego prosimy Cię o to. Amen. Mam obecnie szczególny czas dla naszego miasta, dla naszego kraju. Prezydent naszego miasta, Paweł Adamowicz. A trzy ciosy, które otrzymał, były tak naprawdę ciosami w naszych mieszkańców, w nas jako mieszkańców, w nasze miasto. I wspomnienie Pawła Adamowicza, z tego co gdzieś słyszałem, około 43 tysięcy, może więcej, ludzi na pogrzebie, tysiące zapalonych świec, nie oznaczają, że życie prezydenta było w jakiś sposób ważniejsze od życia innych Polaków, czy od życia nienarodzonych dzieci, które giną każdego dnia w zbrodniczym akcie. Oznacza raczej słuszne odczucie i przekonanie, że zginęła głowa miasta, ktoś, kto był jego reprezentantem i gospodarzem przez 20 lat. I w tych szczególnych chwilach dla naszego miasta, również jako Kościół, powinniśmy być obecni w życiu Gdańska, ale też jego mieszkańców. Sami też jesteśmy mieszkańcami tego miasta, czy służymy tutaj, pracujemy, w jakiś sposób jesteśmy z nim związani. Także tym bardziej powinniśmy nieść jako ludzie wierzący nadzieję, dobrą nowinę i w kontekście dramatu, który miał miejsce, wskazywać właśnie na Chrystusa. Tysiące ludzi dobrej woli w tych dniach woła o pokój, o powstrzymanie spirali nienawiści, wzajemnych oskarżeń. Wczoraj na pogrzebie arcybiskup Sławoj Leszek Guć wezwał do wyrugowania z debaty publicznej języka pogardy. Zresztą nie on jeden to zrobił. Jednak im więcej duchowni wołają o zaprzestanie języka pogardy, im więcej wołają o rachunek sumienia, tym częściej politycy czy dziennikarze kiwają potakująco głowami, mówiąc: tak, macie rację, niech w końcu oni zrobią ten rachunek sumienia. Oni niech zrobią rachunek sumienia. Problem w tym, że to szlachetne wołanie o zgodę i szacunek jest zupełnie pozbawione kontekstu. Słuchajcie, nie można wymagać tego, żeby zebra nauczyła się latać. Złe drzewo nie jest w stanie rodzić dobrych owoców. Złe drzewo będzie rodziło grzech, pychę, poczucie wyższości, chciwość, dostrzeganie źdźbła wokół brata. To są wszystko uczynki ciała, których powinniśmy oczekiwać od złego drzewa. Dobrych owoców powinniśmy oczekiwać tylko od dobrego drzewa. Dlatego nie możemy mówić do brzozy: wydaj jabłka. Nie możemy mówić do klonu: wydaj wiśnie. Nie możemy mówić do wierzby: wydaj gruszki. Nie możemy powiedzieć do krokodyla: unieś się w powietrze i fruwaj. Żeby drzewo mogło rodzić owoce, na przykład jeżeli chcemy, żeby drzewo rodziło jabłka, musi stać się jabłonią. Aby człowiek mógł wydawać owoce ducha, miłość, wstrzemięźliwość, cierpliwość, łagodność, miłość i tak dalej, musi żyć w duchu. I owszem, powinniśmy oznajmiać drugiemu człowiekowi: kochaj bliźniego, przebaczaj bliźniemu, uważajcie siebie nawzajem za wyższych od siebie, służcie sobie wzajemnie, ale słuchajcie, to jest niemożliwe do osiągnięcia poza kontekstem Ewangelii, poza kontekstem Chrystusa, który nie tylko naucza, ale ukazuje, w jaki sposób robić to w praktyce. W świecie, gdzie nie ma miejsca dla Boga, nie będzie pokoju. Nie będzie pokoju między narodami, nie będzie pokoju między mieszkańcami jednego miasta czy kraju. W świecie, gdzie człowiek chce budować pokojową wieżę Babel bez Boga, zawsze będzie nienawiść i zło. I od czasów Kaina, który przelał krew swojego brata Abla, człowiek podnosi pięść czy ostrze noża, miecza przeciwko bratu, przeciwko swojemu bliźniemu. I człowiek nie zbuduje raju na ziemi, nie zbuduje tu na ziemi miejsca powszechnej szczęśliwości bez Boga. Nie możemy stwierdzić, że poza Królestwem Bożym możliwe jest zbudowanie w Polsce, w Gdańsku, na świecie jakiegoś powszechnego królestwa tolerancji, szczęśliwości i dobra ludzkich serc. Biblia mówi, że nasza kondycja, duchowa kondycja, jest dramatyczna. List do Rzymian 3:10, Bóg słowami apostoła Pawła, tak pisze o naturze człowieka. Rzymian 3:10. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. No to wygląda naprawdę dramatycznie i tragicznie. Dlatego Jezus nie mówi do nas: słuchajcie, musicie stać się lepszymi ludźmi. Jezus nie mówi: musisz stać się lepszym człowiekiem. Bóg mówi: musisz stać się innym człowiekiem. Biblia mówi: musisz się narodzić na nowo. Narodziłeś się cieleśnie, przychodząc na ten świat, ale musisz się jeszcze narodzić z góry, narodzić duchowo. Dlatego, że to, tak jak Pan Jezus mówi, co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. No i w rzeczywistości jest tylko jedna droga do pokoju, końca waśni, pojednania. A tą drogą jest Książę Pokoju, Jezus Chrystus, tak jak nazywa go Izajasz w 9 rozdziale. Książę Pokoju. Zobaczcie, że nawet ci, którzy wypierają Pana Boga z życia, wypierają Pana Boga gdzieś z przestrzeni publicznej, nie są w stanie wyprzeć Pana Boga w obliczu śmierci. Jezus przekroczył śmierć, przeszedł przez śmierć, żeby nadać jej sens. I zobaczcie, że kiedy myślimy o śmierci, to nie potrafimy mówić o sensie śmierci inaczej, jak tylko w odniesieniu do Boga. Jak tylko w odniesieniu do tego, co Jezus uczynił dla nas, przechodząc przez krzyż i zmartwychwstanie. Potrzebujemy, nawet ludzie, którzy na co dzień żyją bez Boga, w obliczu śmierci jednoczą się, gromadzą, próbując szukać jakiegoś sensu. Umarł ktoś ważny, odszedł prezydent naszego miasta i potrzebujemy, żeby ktoś nas zapewnił, to nie była śmierć daremna, że umieranie ma sens, to nie jest koniec, to nie jest ostatecznie nawet triumf nienawiści i zła. I Bóg mówi: tak, nie jest końcem. Śmierć nie jest końcem. Czas nienawiści i zła minie. Minie okres, kiedy bezbożność podnosi ręce i ostrza w geście triumfu. Minie czas, gdy obok pszenicy będzie jeszcze rósł konkol. Minie czas, kiedy bezbożność sądzi, że może sobie tańczyć na bankietach, bo przyszedł Książę Pokoju, żeby zniszczyć zło i ustanowić nie nasze ludzkie królestwo, tej czy innej wizji politycznej. Przyszedł ustanowić Królestwo Boże. Jego przybycie na świat oznacza kres każdego ludzkiego królestwa, które sądzi, że my jesteśmy tolerancyjni wobec Boga, bo damy tutaj Bogu taki malutki kącik na przedmieściach. Tam się gromadźcie w imię Boga. Ale przestrzeń publiczna i świat jest nasz. Nie, Jezus przyszedł zniszczyć każde królestwo Heroda, które sądzi, że może ustanowić raj na ziemi bez Boga. Na krzyżu został zamordowany nie prezydent miasta, ale król królów, który udał się tam, żeby przynieść pojednanie każdemu z nas. Z Bogiem i z bliźnim. I swoje dzieło przypieczętował nie cudzą krwią, ale własną. I kiedy wisiał na krzyżu, również modlił się o swoich oprawców. Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli kiedy człowiek oznajmia swojej bezbożności, że ty musisz poświęcić się za mnie, ty musisz umrzeć za mnie, to Bóg mówi, to ja umrę zamiast ciebie. I owszem, jest miejsce na to, żeby wołać o kres nienawiści, o zgodę powszechną w naszym kraju, że ten mur oddzielający jednych od drugich jest coraz wyżej stawiany. Jest miejsce na to, żeby wołać, zburzcie to, zniszczcie to. Ale zacznijmy od siebie, tak, zacznijmy od siebie, tak jak też słyszymy, zacznijmy od siebie, tak, że pamiętając, że pokazując palcem na innego, zawsze trzy mamy skierowane w naszą stronę, ale nie zaczynajmy od jakiegoś stwierdzenia, jakiegoś ogólnego bycia lepszym człowiekiem. Tak, zacznijmy od siebie, ale zacznijmy od zaufania temu, który przynosi trwały pokój. Nie tylko pomiędzy nami, ale pokój też między nami a Bogiem, pokój w nas. Tylko On ma moc przemienić nas, tylko On ma moc otrzeć wszelką łzę z naszych oczu. Jezus obiecuje, nie będzie już śmierci. Nie będzie smutku, krzyku, mozołu. A przyczyną będzie nie ludzki raj na ziemi, ale to, że Bóg zamieszka pomiędzy ludźmi, tak jak mówi Księga Apokalipsy, 21 rozdział. Po śmierci prezydenta Adamowicza usłyszałem pytanie, dlaczego ty się modliłeś o niego? Dlaczego wstawiasz żałobną flagę na swoim profilu facebookowym? I najciekawszy jest fakt, że te pytania zadał mi chrześcijanin, człowiek wierzący. I nie jest w tym odosobniony. Wielu chrześcijan w reakcji na modlitewne, znaczy tysiące chrześcijan modliło się o zdrowie prezydenta i życie prezydenta Adamowicza, kiedy ten jeszcze walczył o życie, będąc w szpitalu. Ale byli też tacy chrześcijanie, którzy w reakcji na modlitewne wstawiennictwo sprzeciwiało się w jakiekolwiek wspieranie Pawła Adamowicza. I powody można, podawali tam dziesiątki powodów, sprowadzały się one głównie do niezbyt chlubnego świadectwa jego życia pod względem, nie wiem, czy uczciwości, czy moralności, różne rzeczy mu zarzucano. I jako wierzący ludzie możemy powiedzieć, no okej, być może tak, świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz może nie był jakąś osobą transparentną, przejrzystą, a jego światopogląd i działania na rzecz promocji seksualnej aktywności nieletnich, homoseksualizmu, były dalekie od Ewangelii Chrystusowej. Z pastorami napisaliśmy list do świętej pamięci Pawła Adamowicza w sprawie szkodliwego i deprawującego młodzież, tak zwanego modelu na rzecz równości, na temat ulotki zdrowelowe promującej zachowania, które Bóg określa mianem grzechu. Owszem, tak, świętej pamięci Paweł Adamowicz miał pod wieloma względami pokrzywiony światopogląd, nie zawsze stał po tej samej stronie, co Boże Słowo, ale tym, czym o lata świetlne wyprzedzał wielu twardogłowych konserwatystów, którzy go krytykują, to była po prostu jego bliskość i dostępność dla ludzi. To był człowiek, który lubił się uśmiechać, lubił być z ludźmi, interesował się ich problemami, wymienił uściski dłoni, rozmowy z dziesiątkami tysięcy gdańszczan. Można go było zobaczyć, jak chodził ulicami głównego miasta. Nie był niedostępny, nie był otoczony jakąś eskortą ochroniarzy. I pod tym względem ma się od niego czego uczyć znaczna ilość konserwatystów, którzy wartość i godność życia ludzkiego, jak to mówią, liczy się każde życie ludzkie. ale realizują to jedynie w dokumentach, jakichś traktatach i postulatach politycznych. Tak, my cenimy życie nienarodzone, my cenimy każde życie ludzkie, ty homoseksualna świnio. Na co słyszymy odpowiedzi? Stop takiej mowie nienawiści, ty śmieciu. Widziałem płaczących współpracowników Pawła Adamowicza po jego śmierci, po których widać było, że nie tylko służą w jego armii, ale kochają go. To byli ludzie, którzy dzisiaj mówią, że on był nie jedynie ich przełożonym, ale był ich mentorem, był ich nauczycielem. I odpowiadając na pytanie, dlaczego się w takim razie jako osoba wierząca modliłem o zdrowie i życie człowieka, który nie do końca ze światopoglądem miał nam po drodze. Modliłem się tak o prezydenta Adamowicza, kiedy żył. Modliłem się o Boże błogosławieństwo dla niego, dla naszego miasta. Modliliśmy się przecież regularnie o niego na nabożeństwach, o jego wiarę, jego bojaźń Bożą, jego rodzinę, o jego służbę dla mieszkańców miasta. Modliłem się o niego, kiedy walczył o życie. I teraz, kiedy umarł, powinniśmy modlić się i modlę się o jego rodzinę, o jego bliskich, o jego przyjaciół, o gdańszczan. Czytaliśmy urywek, kiedy Kain zamordował swojego brata Abla. Bóg odpowiedział: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Głos brata twego woła, głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Dzisiaj też możemy powiedzieć: głos krwi prezydenta Adamowicza woła z ziemi. I to powszechne poruszenie, można powiedzieć, jest dowodem tego, że wszyscy ją słyszą. Problem jest taki, że mam wrażenie, iż nie wszyscy wiedzą, jak na to wołanie zareagować. No bo skoro musi być jakiś winny przelania krwi, to najchętniej to musimy kogoś wskazać palcem. Możemy to zrobić na przykład wobec naszych przeciwników politycznych. Tych, którzy najbardziej nas oburzają albo wkurzają. Ale Biblia mówi, że grzechem, który ciebie najbardziej powinien oburzać, to jest twój własny grzech, nie cudzy. Na tym, zobaczcie, polega perfidia naszej ludzkiej natury, że najbardziej nas oburzają cudze grzechy. Jesteśmy tacy wkurzeni, jesteśmy tacy szlachetni. I tak naprawdę, posłuchajcie mediów, festiwal oskarżeń już się rozpoczął. Jedni oskarżają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, inni oskarżają TVP, inni TVN, inni polityków opozycji, inni polityków rządu. Tak, duchowni apelują, niech każdy uderzy się w pierś i zrobi własny rachunek sumienia. Na co politycy odpowiadają: tak, zgadzamy się, widzicie, macie uderzyć się w pierś i zrobić rachunek sumienia. Duchowni wam wskazują, że macie to zrobić. Mówi się: spójrzcie na te miliony rozgrzanych serc. Jest w nas tyle dobra. Może nie w nich, ale w nas, ludziach, jest tyle dobra. Boże, dziękuję ci, że nie jestem taki jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy. Albo jak nie jestem też ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku. Nie pamiętacie, czyja to była modlitwa. I mam wrażenie, że tą modlitwę dzisiaj wszędzie słychać w mediach. Boże, dziękuję ci, że nie jestem taki jak ten obok, ten dziennikarz, ten polityk, ten lewak, ten prawicowiec. Te spontaniczne inicjatywy obywatelskie i wołanie o wyjęcie belki z własnego oka są dobrym odruchem, ale Boża mądrość poucza nas, kiedy krew brata twego woła z ziemi, Boża mądrość poucza nas, żeby nie szukać substytutów winnych, ale żeby wymierzać sprawiedliwość winnym. I też osobiście nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszelkie odruchy społeczne, żeby skonkretyzować oskarżenia wobec tego drugiego, kogoś innego, za śmierć prezydenta Adamowicza, są wyrazem frustracji spowodowanej świadomością, że prawdziwie winnego tej zbrodni nie dosięgnie sprawiedliwość. Bożą ideą sprawiedliwości jest adekwatność kary do popełnionej winy. Dlatego kiedy czytamy w Biblii oko za oko, ząb za ząb, to słuchajcie, to nie jest zasada jakiejś niskiego instynktu, jakiejś mściwości. To jest zasada adekwatności, która mówi jedno oko za jedno oko. Nie możesz żądać dwoje oczu za jedno oko. Życie nie tylko prezydenta, ale przede wszystkim życie każdego człowieka jest o wiele więcej warte niż dywagacje 15 lat więzienia, czy 20 lat więzienia, czy może 25 lat więzienia. Jeżeli jako społeczeństwo możemy o coś wołać, apelować, to apelujemy, zwróćcie się do Chrystusa, ale wołajmy też o respektowanie Bożych rządów i Bożej sprawiedliwości. To nie osoba publiczna, ty, ja, zwykły obywatel powinni obawiać się o swoje życie. Lecz każdy, kto kalkuluje, czy opłaca się zabić człowieka i po ilu latach wyjdę z więzienia. I czy stać mnie na tego, który mnie to zagwarantuje. Krew prezydenta Pawła Adamowicza będzie wołała z ziemi tak długo, jak nie zostanie wymierzona sprawiedliwość. Kiedy Jezus mówił o łaknących, pamiętacie, błogosławieństwa Jezusa, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I nie chodzi tylko o to, żebyś ty został przeodziany sprawiedliwością Chrystusa, że ty łakniesz być znaleziony sprawiedliwym przez Boga przed Jego tronem. To pragnienie sprawiedliwości, to łaknienie sprawiedliwości ma też wymiar, który wychodzi poza ciebie. Pragniemy, żeby Boża wola działa się na ziemi, jak i w niebie. Pragniemy, żeby Boża wola działa się tu na ziemi, na wzór nieba. I o tym przypomina nam modlitwa pańska. Pragnijmy Bożej sprawiedliwości na ziemi, pośród narodów, w Polsce, w naszym mieście. Jeżeli idziemy na marsz przeciwko nienawiści, to kierujmy się nawet nie tyle do drzwi bliźniego, który nam powie, robisz super robotę, świetna robota. Ja też jestem przeciw nienawiści. Przybijmy sobie piąteczkę. Może pójdziemy, nie wiem, może pójdziemy, a co na przykład z więzienia? Może tam powinniśmy się udać z marszem przeciwko nienawiści. Pod bramę więzień, a potem pod bramę Sejmu, Pałacu Prezydenckiego czy sądów, domagając się, żeby świętość życia ludzkiego była respektowana w kodeksie karnym. Księga Rodzaju mówi, kto przelewa krew niewinną, tego krew będzie przelana. Mówi to Bóg do Noego jako do ojca nowej ludzkości, ludzkości po potopie. Dlatego może przestać rzeczywiście wołać stop nienawiści, stop hejtowi, to wszystko wina tego grania, tej szumowiny i tak dalej. Przestańmy wołać do jakiejś bezimiennej masy stop nienawiści. Zobaczcie, to jest łatwe, tak? Łatwo jest ze sztandarem powiedzieć stop jakiejś nieokreślonej pani nienawiści. Może iść, nie wiem, może pójść do właśnie nożownika, gwałciciela, pedofila, mordercy dziecka. Krew brata mego woła z ziemi. Nie odwracaj od niej ucha przez próby jej uciszenia, udając się do miejsc, gdzie głosu krwi już nie słychać tak głośno. Nie organizujmy pozorów uciszenia krwi. Nie przekrzykujmy tego głosu krwi hasłami o miłości, różnorodności, tolerancji. Zobaczcie, tak długo jak będziemy pragnęli Gdańska, takiego jakiego chciał świętej pamięci Paweł Adamowicz, zamiast Gdańska, jakiego pragnie Jezus Chrystus, to będziemy regularnie słyszeli słowa piosenki Sound of Silence. Musisz pragnąć Gdańska, jakiego chce Jezus Chrystus. Wróćmy do Chrystusa, do Jego słowa, do Jego definicji. Nie nazywajmy na przykład mordercy pacjentem, ofiarą. Nie nazywajmy winy, czyli kategorii etycznej, chorobą, czyli kategorią medyczną. Nie nazywajmy odpowiedzialności niepoczytalnością. Nie nazywajmy sprawiedliwości jakąś płytką mściwością. Nie nazywajmy życia ludzkiego największą wartością, przynajmniej tak długo, jak istnieje Bóg. Nie, zobaczcie, po raz kolejny usłyszymy w mediach, że Tak jak to zresztą ma miejsce, kiedy zdarza się coś spektakularnego, jakiś publiczny mord, usłyszymy, że już ta narracja się zaczęła, że dokonał tego szaleniec. Ale słuchajcie, zwykle, no, nie znam jego stanu psychicznego, być może rzeczywiście był schizofrenikiem, ale zauważcie, że ta narracja się momentalnie zaczyna, kiedy mamy do czynienia z zabójstwem, ale zamachów zwykle nie dokonują szaleńcy, tylko mordercy. Ich umysł znajduje się w objęciach zła. Natomiast współczesne demokracje, które wypierają Boga ze swojego życia, mają tendencję, żeby unikać kategorii etycznych, takich jak zło, nazywają to szaleństwem albo chorobą psychiczną. Przecież jak to? Przecież zdrowy człowiek nikogo nie morduje. Zdrowy człowiek nie morduje człowieka. Przecież człowiek z natury jest dobry. Przecież zwykły człowiek nie może popełniać tak wielkiej niegodziwości. A jeżeli już popełnia, no to wiemy, jest chory. Zbadajmy go. Na pewno nastąpił jakiś defekt w niedoborze serotoniny, dopaminy i witaminy C. I nie chcę przekreślać tutaj czegoś takiego jak choroba psychiczna. Bez wątpienia coś takiego jest. Jest to potworna rzecz, dramatyczna rzecz. Ale uważajmy z językiem i definicjami, których używamy w taki lekki sposób. Szaleństwo jest kategorią psychiczną, medyczną. I przynajmniej, jeżeli ktoś w taki sposób tak łatwo szafuje tym określeniem, to w jakimś sensie zdejmuje odpowiedzialność z człowieka. Zaplanowane, wyrachowane morderstwo jest kategorią etyczną i podkreśla, że zabójca jest osobą odpowiedzialną. I reakcją państwa nie powinno być jego leczenie, to w ogóle nie jest biznes państwa, ale sprawiedliwe karanie dla dobra uczciwych obywateli, dla dobra władz. Słyszymy apele o zaprzestanie hejtu, zaprzestanie mowy nienawiści. Stop przemocy, tak? Czasami słyszymy. Stop przemocy. I znowu, słuchajcie, to są znowu hasła, które człowiek wykrzykuje na trumnie zmarłego świętej pamięci prezydenta. I ludzie już zaczęli na trumnie świętej pamięci Pawła Adamowicza realizować swoje polityczne postulaty. Chrześcijanin nie mówi stop przemocy. To nie jest nasze hasło. Nie powinniśmy dołączać nawet do tego. Dlaczego? Dlatego, że w pewnych sytuacjach przemoc jest zasadna. Na przykład należało przemocą powstrzymać zabójcę Pawła Adamowicza od zamordowania naszego prezydenta. Należało przemocą to zrobić. Należy przemocą powstrzymać zbrojnego najeźdźcę na terytorium Polski. Należy przemocą zatrzymać każdego, kto łamie prawo i ucieka przed jego konsekwencjami. Nawet w pewnych sytuacjach nienawiść jest zasadna. Nawet hasło stop nienawiści, ja rozumiem, chodzi o nienawiść do bliźniego. Tak, to jest rzecz z dna piekła. Ale Bóg mówi, nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. Psalm 26, werset 5. Psalm 8. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Bóg mówi, nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Bóg nienawidzi tego, co zrobił zabójca świętej pamięci prezydenta. Izajasza 61:8. Bo ja, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Nawet Pan Jezus, uosobienie miłości, w Księdze Apokalipsy mówi do jednego z kościołów, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. To mówi Pan Jezus. Innymi słowy, musimy nienawidzić tego, czego nienawidzi Bóg. Zła, grzechu, potworności, gwałtu. Oczywiście wśród tych rzeczy nie ma bliźniego. Bóg kocha nawet swoich nieprzyjaciół, ale to co innego niż mówić stop nienawiści w każdej sytuacji. Powinniśmy wołać stop zbrodni, stop gwałtowi, stop łamaniu szóstego przykazania, pogardzie, nienawiści, tak, ale człowieka, konkretnego człowieka. I pytanie brzmi, nie tylko nawet czemu się sprzeciwiasz, wobec czego się sprzeciwiasz, ale pytanie również brzmi, jak się sprzeciwiasz. Nie dlatego, że trudno oprzeć się wrażeniu, że im mocniej dzisiaj ktoś walczy z tak zwaną mową nienawiści, tym więcej nienawiści rozsiewa. ale nawet walka z mową nienawiści nie powinna być naszym celem. Naszym celem, słuchajcie, nie jest walka z hejtem ani nienawiścią. Naszym celem jest czynienie dobra. Pan Jezus powiedział: wszystko, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Mateusza 7,12. Czyli Pan Jezus mówi: działaj, inicjuj, a nie jedynie reaguj. Celuj w dobrych uczynkach, celuj w dobrych uczynkach, a nie w byciu strażnikiem grzechów twojego bliźniego. Mówisz: walczmy z hejtem. Odpowiedzmy: sprawdzam cię. Sprawdzam, jak w pokerze. Sprawdzam. Pokaż mi. Czym go zastępujesz? Jak walczysz z hejtem? Problem z wołaniem stop hejtowi, bo ktoś na Twitterze zauważył, że problem z wołaniem stop hejtowi jest trochę jak z Kubusiem Puchatkiem i Prosiaczkiem. Im bardziej Kubuś szukał Prosiaczka, tym bardziej go nie było. Walka z nienawiścią jest błędem. Biblia mówi: nie walcz z nienawiścią, siej dobro. Dzieci w szkołach nie należy uczyć walki z nienawiścią, bo staną się wojownikami, staną się nienawistnymi bojownikami jakiejś opcji. Dzieci w szkołach należy uczyć miłości, szacunku do innych osób, tłumacząc: to nie musi oznaczać zgody z przekonaniami, stylem życia twoich przyjaciół. Mamy uczyć młodzież, jak dyskutować z innymi, jak polemizować, jak argumentować, traktując bliźniego jako Boże stworzenie, jak przekonywać do swoich racji, ale czasami jak przyjmować racje innych i przyznawać się do własnego błędu, jak przepraszać, jak dziękować. Innymi słowy, uważaj, żebyś walcząc ze smokiem nie stał się smokiem. Tak jak Eustachy w opowieściach Narnii. Walcz ze smokiem, tak, ale uważaj, żebyś nie stał się smokiem. To chyba w Rosji Radzieckiej mówiło się: tak długo będziemy walczyć o pokój, aż nie zostanie kamień na kamieniu. My teraz zaczynamy krucjatę miłości, po której u nich nie zostanie kamień na kamieniu. To oni używają mowy nienawiści, z którą my musimy walczyć, dlatego nasza mowa nienawiści, ona może wyglądać jak mowa nienawiści, ale nam wyłącznie chodzi o dobro i miłość. Słuchajcie, to złodziej. Kiedy jesteśmy w tłumie, to złodziej najgłośniej woła: łapać złodzieja, nie? Żeby odwracić uwagę tłumu od siebie. I to czasami dzisiaj słyszymy, że jak ktoś nienawidzi mowy nienawiści, że jak ktoś promuje mowę nienawiści, jak ktoś sieje mowę nienawiści, to ja go tak nienawidzę, żebym go bip i bym go porządnie w ten bip łeb bip. Zobaczcie, coś takiego jak walka z tak zwaną mową nienawiści, to jest, mam wrażenie, nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że to jest całkiem nowa rzecz w naszym kraju. Mam wrażenie, że ten język, ten język podłości wszedł do debaty publicznej od czasów popularności dwóch największych partii politycznych w Polsce. I co znamienne, to właśnie politycy tych partii najgłośniej apelują o zaprzestanie hejtu. Najpierw rzucam piaskiem w dziecko, potem wszyscy rzucają wszystkich piaskiem w piaskownicy. Potem mówię: stop, 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 jestem rozjemcą. Stop, nie rzucajcie się piaskiem. Mimo że to ja zacząłem. Jestem wielkim rozjemcą. Wczoraj byliśmy z Mają i Zuzią na pogrzebie świętej pamięci prezydenta. Po powrocie wracamy do domu, włączam telewizję i już słyszę wypowiedzi polityków, dziennikarzy. Właśnie wysłuchali Boże Słowo, słyszeli czytania, słyszeli homilię. I już, i zaczynamy. Wyszliśmy z kościoła, możemy zaczynać powrót do wojenki. I wiele z tych wypowiedzi rzeczywiście można podsumować zdaniem: dziękuję ci Boże, że nie jestem jak ten oto człowiek z przeciwnego obozu politycznego. Wielu polityków i dziennikarzy zgodnie ustaliło. Za wszystko odpowiada ta druga strona. Słuchajcie, tak jak napisałem na Facebooku, nie szukajmy rozwiązania problemów naszego kraju wśród polityków, ponieważ to oni są naszym największym problemem. I teraz, dochodząc do puenty, o jakiej nadziei więc możemy mówić w obliczu tego, co się stało i co jeszcze może się stać w naszym społeczeństwie, kiedy politycy wznoszą pomiędzy nami, ludźmi, obywatelami Polski jeszcze większy mur nieprzyjaźni. Nadzieją jest to, że wszystko, co tutaj robimy, robimy w obliczu wieczności. Bierzemy udział w dramacie, który jest, można powiedzieć, wstępem, preludium do życia, które się nie kończy. I pytanie brzmi, po której stronie jesteś? I nie pytam, żeby był dobrze zrozumiany, nie pytam o politykę, nie pytam o miasto Gdańsk, pytam o Twoje oddanie Jezusowi i Jego Słowu. Dlatego, że w Bożych oczach ten ostateczny podział odbywa się nie pomiędzy wyborcami tej czy innej partii, lecz między tymi, którzy przyszli pod krzyż Chrystusa ze swoimi, nie cudzymi grzechami, a tymi, którzy postanowili, że ich wolą jest to, żeby nasz grzech został zmazany przez sąd Boży, a nie krew Jezusa. Wszystko zależy od tego, jaki masz stosunek do Jezusa, kim On jest dla ciebie. Śmierć naszego prezydenta niech przypomina nam, że jesteśmy śmiertelnikami. I świętej pamięci Paweł Adamowicz jedynie wyprzedził nas w drodze przed Boży Trybunał. Ale to nie jego śmierć, ale śmierć Jezusa jest czymś, co powinno nas przemienić i wskazać drogę. Śmierć Jezusa wzywa nas nie do szacunku, nie do tolerancji, nie do solidarności, chociaż to są dobre hasła, ale śmierć Jezusa przede wszystkim wzywa nas do nawrócenia z grzechu i wiary w Niego. Nie możemy śmierci prezydenta traktować w jakiś mesjański sposób, tak jak już słyszymy głosy. Świat stanął, świat się zatrzymał, świat umarł, a następnie odrodził się dzięki ofierze prezydenta. I to ofiara prezydenta, słuchajcie, niemal to jak język mesjański, chrześcijański. Śmierć prezydenta przyniosła życie tysiącom rozgrzanych serc. Słuchajcie, to jest inna fałszywa Ewangelia. To już nie jest nawet hołd. To jest jakaś liturgia, to są słowa, to są modlitwy i gesty jakiejś innej religii, religii człowieka. Religii, która mówi o raju, o nowym świecie bez krzyża. I to jest fałszywa Ewangelia. Bo prawdziwa Ewangelia mówi, że umarł Bóg. Fałszywa Ewangelia, owszem, nawet fałszywa Ewangelia przypomina, że każdy człowiek potrzebuje Mesjasza. Nawet fałszywa Ewangelia mówi, że potrzebujemy Bożego Narodzenia. Tylko pytanie brzmi, kto jest Twoim Mesjaszem? Kiedy narodził się Twój Bóg? Kim On jest? Bez Jezusa każde rozgrzane serce przy ognisku człowieka stanie się popiołem. Przyjdzie taki moment, kiedy ciebie i mnie będą chować w grobie i wtedy pytanie, a kogo on popierał, już nie będzie miało wielkiego znaczenia. Dlatego dołącz do grona zbawionych, a nie do obozu tej czy tamtej partii. Oczywiście powinniśmy się angażować w życie społeczne, w życie polityczne, powinniśmy się modlić o nasz kraj, ale Boży podział dokonuje się gdzie indziej. Co z twoimi grzechami? Czy przyniosłeś się pod krzyż? Czy zaufałeś Jezusowi? Czy potłukłeś swój grzech? Jakie dobro czyniłeś? Nie, raczej nikt nie wspomina ludzi, a to był wspaniały wojownik z hejtem. Nie, pytanie brzmi, co dobrego uczynił? Jakie dobro przyniósł? Jaki pomnik zbudował w swoim życiu swoimi uczynkami? Pomyśl w ten sposób o sobie. Wielu sądzi, ale to jak się, to ja też mam się nawracać? To ja też muszę się nawrócić? Przecież jestem okej. Okay. To oni są pełni pogardy. Tylko słuchajcie, wielu ludzi naprawdę nie musi się nawet nawracać z pogardy. Większość ludzi musi się nawracać z przekonania, że ja jestem okej, a on nie jest okej. Z tego się musimy nawrócić. Musimy się nawrócić nie tylko z naszych złych uczynków, ale musimy się przede wszystkim nawrócić z naszych dobrych uczynków. Z tych, które sprawiają, że myślimy o sobie, ja jestem spoko gość. Ze mną wszystko w porządku. Tak jak ten faryzeusz, tak? Ja daję dziesięcinę z mięty i kopru, poszczę, daję jałmużnę, ja jestem okej. Okay. Ale ten celnik, no to jest bezbożnik przecież. Musimy mieć chrześcijańskie oczy, a nie oczy WOŚP, PiS, PO, UE, czy jakiekolwiek inne skróty. Nie oczy konserwatywne czy liberalne, nie oczy tradycyjne czy nowoczesne. Naszym Panem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest Panem Gdańska i nie ma możliwości, żeby jakakolwiek grupa ludzi uznała, to miasto jest nasze, Gdańsk jest nasz. Muszą w nim zatriumfować nasze wartości. Musi w nim zatriumfować testament świętej pamięci Pawła Adamowicza. Musi tu, w naszym kraju musi zatriumfować testament świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Testament naszych zmarłych tragicznie polityków musi zatriumfować. Nie. Chrześcijanin nigdy nie powinien takiego czegoś mówić. To jest bluźnierstwo. Musi zatriumfować testament Jezusa Chrystusa. Pewien człowiek zapytał Jezusa, które przykazanie jest największe. On mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swojego, jak siebie samego. Nie wiemy, co to znaczy miłować bliźniego swego bez kontekstu miłości Chrystusa. I ostatni urywek, Mateusza 28, 18, słowa wielkiego posłannictwa. A Jezus przystąpiwszy do nich, rzekł te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Czyli narody, miasta, Gdańsk, mamy czynić uczniami Jezusa, a nie polityków takiej czy innej ideologii. Nie będzie prawdziwego pokoju, pojednania, dobra, miłości bez Chrystusa. Tak, złe drzewo nigdy nie wyda dobrych owoców. Nie łudźmy się. Ale dlaczego mamy czynić uczniami Jezusa? Ponieważ, tak jak nasz Pan mówi w tym urywku, ponieważ Jemu jest dana wszelka moc i władza. Gdzie? W niebie i na ziemi. Również w Gdańsku. Również w Polsce. Czyli wyznajemy, Jezus jest Panem, co oznacza, że nasz kraj i nasze miasto ma jednego króla, absolutnego króla, bo wszyscy inni są królami delegowanymi, są sługami Bożymi, ma jednego absolutnego króla ponad królami, co oznacza, że przed nim odpowiadamy. Przed nim powinniśmy ugiąć kolana w geście nawrócenia i wiary. Pomódlmy się. Dobry Boże, Twoje oczy zwrócone są na nas, a Twoje dłonie też są zwrócone ku nam, aby nas wyratować z wszelkiego nieszczęścia. Ty, Panie, wyrwałeś nas z objęcia grzechu i wiecznej śmierci przez Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie zniszczył moce złego. Zachowaj nas, Panie, w Twoim słowie, w wolności Ewangelii Twojego Syna. Chroń nas, Panie, od nienawiści wobec bliźniego, od bluźnierstwa, od pogardy, od łamania szóstego przykazania. Ale chcemy, Panie, przede wszystkim być nosicielami dobra i miłości. Chcemy naśladować Ciebie. Panie, wyznajemy, że sami nie jesteśmy w stanie ani wierzyć, ani podążać za Tobą, ani żyć z nadzieją w pokoju, w radości. Panie, Ty jesteś naszym szczęściem, naszym pokojem. I modlimy się o nasz kraj, o naszych drogich rodaków, o nasze piękne miasto, jego mieszkańców, aby światło Ewangelii świeciło w ich sercach, w naszych sercach, aby zatriumfował prawdziwy pokój i pojednanie oparte na dobrej nowinie, na fakcie, że Ty, Panie Boże, pojednałeś nas z sobą, nie kiedy byliśmy dobrzy i pobożni, ale kiedy byliśmy bezbożni, obojętni na Twoje słowo. I prosimy Cię o to przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.